Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest dziś profesor Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Rozmawia Marzena Bakowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, objął pan od nowego roku stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku po 30 latach po tym, jak ustąpił z tego stanowiska Mariusz Mierzwiński. Szykuje się rewolucja w Malborku?
Nie, rewolucja nie, ale pewne zmiany oczywiście nastąpią.
Jakie?
Nie będę mówił może o zmianach organizacyjnych, bo one są jakby mniej interesujące dla naszych gości i dla słuchaczy, ale powiem o zmianach jakościowych, o pewnych planach strategicznych odnośnie naszych przedsięwzięć, projektów wystawienniczych. Po kilkuletnim okresie wielkich inwestycji budowlano-konserwatorskich
Między innymi oddano kościół na Zamku Wysokim po konserwacji, po remoncie wieloletnim.
Tak jest. Przyszedł czas na wypełnienie tych przestrzeni treścią. A więc nasze trzy zamki, bo już mamy trzy zamki, powinny zacząć opowiadać o sobie.
Właśnie, jakie wystawy pan planuje? Bo wiem, że to będą wystawy, które będą prezentowały historię danych zamków.
Te trzy nasze obiekty, zwłaszcza zamek w Malborku, to są obiekty fenomenalne, o bardzo bogatej, skomplikowanej historii, dotykającej historii nie tylko Polski, ale historii Europy, czy wręcz takich problemów cywilizacyjnych. I są świetnym punktem wyjścia do stawiania pytań, do podnoszenia różnych problemów. Natomiast zacząć trzeba od takich wystaw, które będą pomagały turystom i naszym gościom wszystkim w recepcji tych miejsc. A więc wystawy o samych zamkach, wystawy o mieście, o regionie, żeby konkretniej powiedzieć, 2019 już mogę Państwa zaprosić na wystawę o Zakonie Krzyżackim, państwie zakonnym w Prusach, o jego organizacji, o jego fenomenie, o tej, jak to się często mówi, najstarszej korporacji na naszym terenie. I to może się wydać dziwne, ale takiej wystawy w Malborku nie ma.
No właśnie, jest na przykład bardzo bogata, otwarta w zeszłym roku, wystawa broni białej.
Tak jest.
To jest wystawa stała.
To jest wystawa stała.
I zamierza pan zamknąć w związku z tym ją?
Nie. Znaczy, ta wystawa prezentuje kolekcję uzbrojenia. Nawiązuje do dawnej zbrojowni malborskiej, która ma tradycje jeszcze średniowieczne w okresie polskim. Także tam funkcjonował potężny zbiór. Również w okresie odbudowy zamku, czyli XIX, pierwsza połowa XX wieku, Malbork słynął z kolekcji militariów, więc dobrze, że ta kolekcja jest prezentowana. Drugą taką kolekcją jest kolekcja numizmatów. Też będzie taka wystawa stała, pokazująca kolekcję. Natomiast skoncentrujemy się na wystawach tematycznych. I 2019 to jest ta wystawa o krzyżakach. Ona będzie we wszystkich trzech zamkach, bo w zamku w Kwidzynie też pokażemy funkcjonowanie kapituły. Ten zamek był siedzibą kapituły. I życie religijne, zakonu, to takie są plany. Natomiast dwa lata później, 2021, zmierzymy się z tym, co często ludzie pytają, zwiedzając Malbork, czyli czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego, czyli Matejko Osienkiewicz.
To są pytania, XIX wiek już państwo wkraczają.
Tak, które bardzo, bardzo przecież wpływa na naszą recepcję tej problematyki. W krzyżacy sam Malbork został bardzo mocno wpisany w taki nurt nacjonalistyczny, najpierw przez władców pruskich, później przez Polaków. To trzeba pokazać obiektywnie. Trzeba ludziom wyjaśnić, na czym polega to przekłamanie jednak średniowiecznej rzeczywistości.
A 1920 rok, bo wiem, że pan także planuje wkroczyć w XX wiek i tą historię regionalną.
No oczywiście, plebiscyt na Powiślu jest wydarzeniem, które do tej pory średnio odbijało się czy znajdowało swoje miejsce w projektach Muzeum Zamkowego. Będzie też wystawa, główna jej część w Kwidzynie, ale także Sztum i Malbork. Mówiąc wystawa, mam na myśli duże wystawy międzynarodowe z poważnym katalogiem, z całym cyklem imprez edukacyjnych, z konferencją naukową. Generalnie, tak jak to określiłem w spotkaniu z pracownikami pierwszym, w miejsce ilości stawiamy na jakość. Mniej projektów, ale lepsze i bardziej przygotowane.
Jeśli chodzi o ilość, no to akurat kiedy pan został dyrektorem, to się ilość filii zwiększyła. Liczba filii się zwiększyła, ponieważ pan zostając dyrektorem dostał przy okazji nowy zamek we Władanie. No, władze Sztumu miały problem z tym zamkiem. Od wielu, wielu lat szukano inwestora, szukano kogoś, kto miałby pomysł i pieniądze przede wszystkim na to, żeby zagospodarować ten zamek. Nawet ostatnio oferowano go za 4 miliony z bonifikatą 50%, a państwo go dostali za darmo, no ale zamek w Sztumie, mają państwo pieniądze na to, żeby utrzymywać kolejną filię po Kwidzynie?
Czy mamy pieniądze? Mamy pieniądze obiecane z Ministerstwa Kultury. Prosiliśmy o 1,5 miliona, otrzymaliśmy 800 tysięcy. Ale oczywiście bierzemy to, co nam ministerstwo jest w stanie w tej chwili dać. Resztę sobie zdobędziemy przez różne projekty celowe czy środki pozabudżetowe. I my się bardzo cieszymy, że ten zamek znalazł się w naszych rękach. My tam oczywiście nie obiecujemy żadnych cudów. Natomiast to, co możemy obiecać, to konsekwencje w działaniu, że on będzie sukcesywnie rewitalizowany.
No na początek chyba remont w ogóle jest konieczny.
Na początek remont, który już trwa, ten obiekt został zabezpieczony, mamy tam swoją ochronę, przygotowujemy pierwsze pomieszczenia, dlatego że moją ambicją jest otworzenie go na sezon już turystyczny. No, a równolegle w tej chwili powstaje program prac archeologicznych, z którymi też chcemy ruszyć już w tym sezonie i zorganizować je w taki sposób, żeby były dostępne dla wszystkich, którzy do Sztumu przyjadą. Brama będzie otwarta i będzie można popatrzeć, jak archeolodzy pracują i na bieżąco będziemy oczywiście wyniki tych badań też prezentować.
Ile w ogóle kosztuje utrzymanie zamku? No bo ma pan teraz pod sobą, można powiedzieć, 3 zamki: malborski, sztumski i kwidzyński.
Tak, pyta pani o zamek w Sztumie, czy w ogóle?
W ogóle.
Budżet Muzeum Zamkowego w Malborku, taki całościowy, to jest 18 milionów złotych, z czego 7 milionów otrzymujemy, ponad 7 milionów dotacji ministerialnej. To nie jest najwyższa dotacja w Polsce, jedna, można powiedzieć, z niższych, ale to właśnie dlatego, że Malbork sobie radzi i Malbork jest w stanie zarobić pieniądze w różne zakresy działalności, no ale oczywiście podstawowy przychód to są bilety wstępu.
No właśnie, bilety wstępu. Najdroższy, z tego co sobie wynotowałam, to jest 39 zł 50 groszy. To jest ten taki podstawowy, normalny bilet, który obejmuje całą trasę zwiedzania zamku, bo przypomnę, że nie można zwiedzać samemu, musi być to audioprzewodnik lub też przewodnik, osoba, która oprowadza. Czy planuje pan obniżkę cen, podwyżkę cen biletów w Malborku na przykład?
Podwyżki na pewno nie. Jeżeli chodzi o obniżkę, to pracujemy nad różnymi jeszcze dodatkowymi ofertami. Między innymi wprowadzimy wspólny bilet, który będzie obejmował Malbork, Sztum i Kwidzyn, bo chcemy ludzi jakby zachęcić do podróży do tych dwóch pozostałych zamków.
Ale jednego dnia, bo sam Malbork to jest ponad 3 godziny zwiedzania.
Jeżeli ktoś się wybiera do Malborka, to już planuje taką raczej wycieczkę całodniową. Więc myślę, że jest w stanie w ciągu jednego dnia zobaczyć te 3 zamki, jeżeli mu bardzo zależy. Oczywiście bilet będzie otwarty, będzie jakiś miał termin ważności, myślę, że miesięczny, w związku z czym będzie można wrócić jeszcze i na ten sam bilet obejrzeć te zamki, których się nie zdążyło zobaczyć. W tym sensie może to być korzystniejsze. Natomiast ja wiem, czytam, słyszę, że te bilety są odbierane jako drogie, choć jeżeli popatrzymy na obiekty podobnej klasy, nawet Zamek Wawelski, jeżeli by zsumować wszystkie bilety, które trzeba tam kupić, żeby zobaczyć całość, łącznie z komnatami królewskimi, no to wychodzi jednak dużo więcej. Ja już nie mówię o podobnej klasy obiektach na terenie Europy Zachodniej, tam inny przelicznik, euro, wiadomo. Ale wydaje mi się, że już w tym momencie, chociaż pracujemy nad standardami i będziemy pracować, już w tym momencie za tą cenę nasz gość otrzymuje dość dobry, mówiąc brzydko, produkt.
Bo 39 zł 50 groszy to już jest z przewodnikiem, czy bez przewodnika?
To jest z przewodnikiem, tak.
To jest z przewodnikiem, czyli mamy już zapewnione przy okazji opowieść kogoś, kto nas oprowadzi, albo też możemy założyć słuchawki i samemu przejść tą trasę. Był pan już wicedyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku do spraw naukowo-konserwatorskich i świetnie pan zna tą warownię, bo między innymi pisał pan choćby na przykład pracę na SGH dotyczącą działalności muzeum. Proszę powiedzieć, jakie są problemy przed tą warownią? Jakie jeszcze przed Malborkiem stoją zadania, bo jesteśmy po wieloletnim remoncie, po konserwacji kościoła na Zamku Wysokim. Piękna figura Madonny wita wszystkich, którzy zbliżają się do zamku na zewnątrz, możemy ją podziwiać. Jakie jeszcze są inne plany? Jakie są problemy przed tą warownią?
Problemy są bardzo różne i bardzo jest ich wiele, dlatego że proces odbudowy zamku podjęty po II wojnie światowej nie doprowadził jeszcze do rekonstrukcji zamku sprzed II wojny światowej. Mimo tego, że wiele milionów i wiele pracy zostało włożone, to cały czas do rewitalizacji pozostaje przedzamcze. Czyli potężny obszar stykający się z linią kolejową i jest przygotowywany, kończymy w tej chwili projekt pod następną edycję tak zwanych funduszy norweskich. I te inwestycje muszą być podejmowane, plus wypełnianie zamku treścią, o czym wspomniałem, podnoszenie standardów, bo oprócz tego, że my jesteśmy obiektem wpisanym na listę UNESCO, to jeszcze jesteśmy Narodową Instytucją Kultury i nas obowiązuje pewien poziom, z którego nie powinniśmy schodzić. Turysta jest masowy, bo to jest grubo ponad 500 tysięcy osób rocznie, ale którzy się kumulują w sezonie letnim i są do rozwiązania różne problemy logistyczne.
No parkingi na przykład.
Dokładnie tak. Poziom usług wokół zamku. Też chcemy jakoś to kreować. Oczywiście nie możemy bezpośrednio ingerować, bo to nie jest nasza sprawa i też nie nasz
teren.
No właśnie,
zdziwiam się, że parkingi od państwa nie zależą.
Tak. No to zostawiamy to miastu Malbork, które bardzo mocno też pracuje nad podniesieniem jakości, która powiedzmy jest różna. Z miastem współpracujemy przy okazji takiej dużej imprezy plenerowej, jaką jest oblężenie Malborka. To może jeszcze jak będzie chwila, to więcej opowiem, ale są też problemy bardzo strategiczne, na przykład problemy związane z problemami hydrologicznymi. Wzgórze zamkowe, na którym posadowiony jest zamek malborski, a zwłaszcza zamek wysoki, wykazuje pewne od wielu lat pewne niepokojące ruchy, które są związane z jakąś zmianami w tym właśnie zakresie geologicznymi czy związanymi z ruchem wody. My to monitorujemy na bieżąco, ale w pewnym momencie trzeba będzie zaingerować. To są takie prace mało efektowne i mało...
No nie jest to konserwacja zamku, który możemy już widzieć.
Więc właśnie. I nawet jeżeli zabezpieczymy to wzgórze, no to trudno jakby się tym chwalić, bo ludzi to nie interesuje. Natomiast dla nas jest to wyzwanie bardzo poważne.
Pamiętam jeszcze z lat 80., że narzekano na pobliską linię kolejową, że ona wpływa na drgania na zamek, ale to już chyba zostało zabezpieczone.
To się zmieniło, tak. W momencie modernizacji linie kolejowe współpracowały z zamkiem, opracowywaliśmy wytyczne. W tej chwili nowa technika kładzenia linii torowych spowodowała, że te drgania zostały ograniczone, tak.
Już wspomniane zostało oblężenie Malborka. Impreza, która w zeszłym roku zgromadziła około 60 tysięcy osób. To zaledwie w 3 dni 60 tysięcy osób odwiedziło państwa zamek. Rozumiem, że pan podtrzymuje i oczywiście ta impreza będzie.
Oczywiście, ale tu nie chodzi o zamek, tylko chodzi o miasto i tereny wokół zamku, bo nie wszyscy, którzy przyjeżdżają na oblężenie do samego zamku wchodzą w sensie zakupienia biletu i przejścia trasy turystycznej. My otwieramy oczywiście Międzymurze, otwieramy nasze fosy, tam jest organizowany jarmark, tam są różne pokazy rycerskie. Obudowujemy tą imprezę też merytorycznie, żeby nie tylko można było się pobawić, ale jednocześnie czegoś dowiedzieć. Inscenizację oddaliśmy do organizacji miastu Malbork, które też zapewnia całą logistykę. No my się bardzo cieszymy. Ja jestem już w takim wieku, że pamiętam pierwsze edycje oblężenia. I to miała być taka impreza, która integruje mieszkańców Malborka. Myśmy wtedy, a to wtedy była inicjatywa społeczna, jakby, która wyszła od strony mieszkańców. Myśmy namawiali, żeby się właśnie miasto, czy mieszkańcy przebierali na ten weekend, żeby jakieś swoje produkty też sprzedawali, częstowali turystów, żeby to było takie święto miasta w duchu średniowiecznym. Ta impreza się później nieco skomercjalizowała.
I rozrosła,
no bo właśnie ta liczba gości też przerosła nasze oczekiwania, a trzeba im zapewnić podstawowe bezpieczeństwo i podstawowe wygody. Ale ona cały czas pozostaje takim, myślę, świętym miasta i dobrze. I też łączy Muzeum Zamkowe w Malborku i miasto Malbork.
Czy zamierza pan planować imprezy o podobnym charakterze, takie masowe, duże?
Polska jest, jak mówił ostatnio w Sztumie pan minister Sellin, jest pewnym fenomenem, jeżeli chodzi o rekonstruktorstwo. I nie tylko chodzi tutaj o liczbę tych grup rekonstrukcyjnych, ale o...
Które rosną jak grzyby po deszczu.
Bo jest zapotrzebowanie, bo one są bardzo popularne. Oczywiście jako historycy możemy czasem zazgrzytać zębami, że to nie tak, że to troszkę uproszczona wizja historii. Ale jeżeli ludzie chcą to oglądać, to jak najbardziej. My się otwieramy na nowych zupełnie odbiorców. W zeszłym roku pojawiła się taka impreza jak Krzyżakon, czyli zlot z fanów fantastyki, których też zapraszamy do zamku i też odkrywamy takie klimaty, powiedzmy, gotyckie, prawda, które są bardzo, bardzo popularne. Wiedźmin jest czytany, ekranizowany, pojawiają się nowe odsłony gry. Dlaczego nie? Każda droga jest dla nas dobra, jeżeli zbliża ludzi do poznania historii.
Zamek w Malborku ostatnio przeżywa prawdziwe rzeczywiście oblężenie, bo 639 tysięcy w samym zeszłym roku tylko odwiedziło zamek, ale poza tym to jest trzeci rok z rzędu, kiedy ten rekord pada. Rozumiem, że pańskim celem jest utrzymanie rekordu, albo wręcz cały czas bijemy na rekord dalej.
Nie uda się zapewne, dlatego że to jest efekt tych prac, to jest efekt otwarcia kościoła i też remontu innych części zamku. Ludzie po prostu przyjeżdżali, nawet ci, którzy już od zamek kiedyś odwiedzili, zobaczyć kościół, zobaczyć Madonnę. Mamy nadzieję, że uda się utrzymać te 600 tysięcy. Ja jestem tutaj bardzo ostrożny. Frekwencja na pstrym koniu jeździ, bo ona zależy też i od pogody. Jeżeli nad Bałtykiem jest dobra pogoda, no to ludzie raczej wybierają te momenty, kiedy mogą poleżeć na słońcu czy wykąpać się w morzu, niż zwiedzanie warowni. Ale jeżeli udałoby się pobić rekord, to czemu nie?
Jeszcze chciałabym na końcu zapytać, ponieważ zostawił pan teraz po 6 latach Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Był pan kierownikiem tej Poczty Polskiej w Gdańsku. W jakiej kondycji pan zostawia to muzeum, przechodząc do Malborka?
Troszkę, znaczy w kondycji, myślę, że dobrej, z dużymi perspektywami na przyszłość. Bo udało się jeszcze mnie, chociaż ja już w końcówce nie uczestniczyłem, zrealizować 2 projekty. Pierwsze to konserwacje pamiątek po rozstrzelanych pocztowcach, które wczoraj były prezentowane i one wszystkie są zabezpieczone, zakonserwowane, więc są do wykorzystania, a przede wszystkim jest to ocalony fragment pamięci o tych ludziach. Ale też został przygotowany projekt plastyczny nowej wystawy stałej, która, jeżeli zostanie zrealizowana, a plany są takie, żeby otwarcie było 1 września 2019 roku, to będzie zupełnie inne muzeum, to będzie nowe Muzeum Poczty Polskiej. Nie chcę mówić gorsze, lepsze, inne, natomiast no, perspektywy są bardzo, bardzo bogate.
Jeszcze jedno, ostatnie pytanie, ponieważ interesuje się pan sportem. Między innymi napisał pan książkę o klubie sportowym Gdynia. Jest pan mediewistą, ale z takim, można powiedzieć, małym, mocnym zainteresowaniem badaniem XX wieku. Będzie miał pan czas jeszcze na historię sportu, na takie tematy?
Ja na razie myślę, że w tym roku w ogóle odłożę swoje badania naukowe na bok, bo zadań administracyjnych związanych z nowym miejscem pracy jest dużo. Gdynia jest moim konikiem oczywiście i to nie jest książka historyczna, ale bardzo emocjonalna, napisana w jednym celu, aby wydobyć takiej czarnej dziury niepamięci tych wspaniałych ludzi, którzy tworzyli ten klub, wydobyć Polaków, którzy w wolnym mieście Gdańsku działali. Ja cały czas mam kontakt z mieszkańcami ulicy Kościuszki, bo to się niestety zbiegło z tymi wszystkimi problemami związanymi z dawnym stadionem.
Inwestycją planowaną na tym, w tym miejscu.
Tak jest. Ja się bardzo cieszę, że książka jest wykorzystywana w polemice i bardzo kibicuję, żeby jednak ten teren ocalić, bo jest to teren nie tylko ważny dla gdańskiego sportu czy dla samej Gdańsk, klubu, który w zasadzie no, funkcjonuje już tylko szczątkowo, natomiast jest bardzo ważny dla nas, dla tożsamości polskiej w Gdańsku, bo to był teren, który należał do wszystkich Polaków.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.